Barysz RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy, Grażyna Chmurska i technik Toma. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 23 marca, poza wiadomościami i przeglądem paryskiej prasy z udziałem Sylwii Gibbs, Katarzyny Zawickiej i Anny Bernhardt. Znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis Euranetu, dzisiaj o Parlamencie Europejskim Młodych, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, o amerykańskim planie ratowania banków, kronikę sportową Marka Brzezińskiego, eurekę Piotra Rosochowicza, czyli nowinki naukowo-techniczne oraz kolejną lekcję języka francuskiego, a zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Benedykt XVI opuścił Angolę, kończąc 5-dniową podróż afrykańską. Żegnany na lotnisku w Luandzie przez prezydenta José Eduardo dos Santosa, papież zaapelował raz jeszcze do Afrykańczyków o krzewienie pokoju, gesty przebaczenia i pojednanie oraz o budowanie solidarności w celu doprowadzenia do bardziej sprawiedliwego podziału zasobów ziemi. AFP podkreśla w podsumowaniu, że podczas swej 11. pielgrzymki Benedykt XVI witany był entuzjastycznie przez tłumy wiernych, ale na zachodzie wszystko przyćmiła polemika wokół jego wypowiedzi o prezerwatywie, która nie tylko nie pozwala rozwiązać problemu AIDS, ale jeszcze go pogłębia. Te deklaracje następujące po dwóch innych gestach, które wstrząsnęły opinią publiczną, reintegracji biskupa negacjonisty Williamsona i obłożeniu w Brazylii ekskomuniką matki i lekarzy za przerwanie ciąży u 9-letniej zgwałconej dziewczynki, odbiły się fatalnie na wizerunku papieża we Francji, gdzie dwa kolejne sondaże wskazują na niemającą precedensu reakcję odrzutu, zwłaszcza wśród wierzących. Wedle sondażu CSA dla tygodniennika Le Parisien, aż 55% francuskich katolików ma złą opinię o Benedykcie XVI. We wrześniu było ich zaledwie 19%. Dobrej opinii o papieżu jest tylko 29% katolików, a wśród ogółu Francuzów proporcje są podobne. 53% opinii nieprzychylnych, 23% przychylnych. Według sondażu IFOP dla Le Journal du Dimanche 43% francuskich katolików życzy sobie na dokładkę dymisji obecnej głowy Kościoła, a 83% spośród nich wyraża zdanie, iż Kościół winien zmienić swe stanowisko i naukę w takich kwestiach jak aborcja i sztuczna antykoncepcja. 69% domaga się nadto zmiany nastawienia Watykanu wobec homoseksualizmu. Więcej na ten temat w przeglądzie paryskiej prasy. Tu Paryż RFI. Giełdy światowe powitały zwyżką notowań plan ratowania amerykańskich banków, którego główne założenia wyjawił w Wall Street Journal sekretarz skarbu Tim Geithner. Administracja Obamy przygotowała publiczno-prywatny program inwestycji, który opiewać może na 500 do 1000 miliardów dolarów, a którego głównym celem będzie oczyszczenie systemu bankowego z toksycznych aktywów. Wróci do tego obszernie Piotr Błoński w swym dzisiejszym felietonie. W Genewie szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique Strauss-Kahn ocenił sytuację gospodarczą na świecie jako nadzwyczaj niepokojącą i trudną, a nawet, szczerze mówiąc, tragiczną. Kiedy kryzys przeniesie się do krajów rozwijających się, rosnące bezrobocie i bieda wywołają jego zdaniem zamieszki, a może nawet doprowadzą niekiedy do wojen. Stwierdzając, że nie ma mowy o uzdrowieniu gospodarki bez uporządkowania systemu finansowego, Strauss-Kahn przypomniał, że MFW ogłosić ma w tych dniach ponure prognozy dla światowej gospodarki, która po raz pierwszy od pół wieku może się w tym roku skurczyć o 0,5 do 1%, a nawet o ponad 3% w samej strefie euro. Cieszy w tym kontekście wiadomość, że chińscy producenci zamierzają przerobić na musical Kapitał Marksa. Spektakl pomoże ludziom zrozumieć, dlaczego doszło do kryzysu, wyjaśnia profesor ekonomii z Szanghaju, wzięty na konsultanta. Dodajmy jeszcze z cyklu Remedia na kryzys, że indyjski producent Tata wypuścił dziś na rynek Nano, najtańszy samochód świata, który sprzedawany ma być w Indiach za 1500 euro. W Europie jednakże podciągnięcie Nano do obowiązujących norm bezpieczeństwa podnieść powinno jego cenę do 5000 euro. Tu Paryż, Radio France Internationale.
Rozruchy w prowincji Singhai to dopiero początek, twierdzą eksperci i działacze zajmujący się Tybetem. W tej chińskiej prowincji zamieszkałej przez dużą społeczność tybetańską kilkaset osób zaatakowało 21 marca komisariat policji. Ta ostatnia aresztowała około 100 mnichów buddyjskich. Według agencji Nowe Chiny ludzie zostali zmyleni przez pogłoski na temat zniknięcia, a w istocie aresztowania Chaksi Sangwu, podejrzanego o działalność niepodległościową. Przedtem miał miejsce w tej samej prowincji zamach bombowy na budynek administracyjny, a w Sichuanie mnich buddyjski poświęcił życie, dokonując samopalenia. Według dobrze poinformowanych źródeł w Pekinie Tybetańczycy są tak zrozpaczeni, że przestali się bać. Incydenty mogą wybuchnąć lada chwila, pomimo, a może właśnie z powodu wszechobecności sił bezpieczeństwa, zakazania internetu i połączeń komórkowych, odcięcia od świata Tybetu i chińskich regionów zamieszkałych przez Tybetańczyków. Nie tylko Chiny starają się izolować Tybetańczyków. Republika Południowej Afryki odmówiła wizy wjazdowej Dalaj Lamie, twierdząc, że jego wizyta byłaby sprzeczna z interesem tego kraju. Duchowy przywódca Tybetańczyków zamierzał przyjechać do Johannesburga w piątek 27 marca na konferencję laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Mają oni debatować na temat walki z rasizmem i ksenofobią przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w 2010 roku, mistrzostwami organizowanymi właśnie przez Afrykę Południową. Rząd tybetański na wygnaniu przypisuje tę decyzję intensywnym naciskom władz chińskich i twierdzi, że państwa afrykańskie ulegają tym naciskom z powodu wielkich inwestycji chińskich na tym kontynencie. Sprawa Dalaj Lamy nie została jednak zamknięta, gdyż inni laureaci Pokojowej Nagrody Nobla grożą, że zbojkotują konferencję w Johannesburgu.
I jeszcze kilka informacji ze świata w nieco zwięźlejszej formie. W drugiej turze wyborów prezydenckich w Macedonii 5 kwietnia zmierzą się kandydat rządzącej partii konserwatywnej Georgi Ivanov, który w niedzielę zdobył 35% głosów, i kandydat głównej partii opozycji Socjaldemokratycznego Związku Macedonii Ljubomir Frczkowski, który uzyskał nieco ponad 20%. Obserwatorzy z ramienia OBWE stwierdzają w opublikowanym dziś raporcie, że wybory przebiegły w dużej mierze prawidłowo i z poszanowaniem międzynarodowych norm. Premier Izraela Benjamin Netanyahu podjął w poniedziałek rozmowy koalicyjne z partią w pracy, a to w nadziei na zdobycie przeciwwagi dla nazbyt prawicowego rządu, który wyłania się z dotychczasowych negocjacji z partiami religijnymi. Minionej nocy Likud, który do 4 kwietnia sformować musi gabinet, doszedł do porozumienia z ortodoksyjną partią Szas. Obiecano jej 4 teki ministerialne, w tym resort spraw wewnętrznych, infrastruktury narodowej oraz religii. Wcześniej Netanyahu dogadał się już ze skrajnie prawicową partią Izrael Bejtenu, czyli Nasz Dom Izrael. W Libanie w zamachu bombowym koło miasta Saida na południu zginął Kamal Medhat, wysoki rangą działacz Fatah, zastępca przedstawiciela Organizacji Wyzwolenia Palestyny w Libanie. Wioziący go samochód wyleciał w powietrze na minie podczas przejazdu przez obóz palestyńskich uchodźców. Zginąć miało również 3 jego ochroniarzy. Pierwszą od ponad 30 lat wizytę w Iraku rozpoczął prezydent Turcji. Podczas konferencji prasowej z Abdullahem Gülem prezydent Iraku Jalal Talabani, skądinąd Kurd, wezwał kurdyjskich separatystów z PKK do złożenia broni albo opuszczenia kraju. Wielu bojowników z partii robotniczej Kurdystanu znalazło schronienie w północnym Iraku, skąd prowadzą wypady na terytorium Turcji. Abdullah Gül wezwał władze w Bagdadzie do zwalczania tej partyzantki, obiecując, że w takim wypadku Irak będzie mógł liczyć na 100% współpracę swych sąsiadów. To najmniej 25 osób zginęło, a 50 zostało rannych w zamachu samobójczym dokonanym w mieście Dżalawla, 130 km na północny wschód od Bagdadu, podczas ceremonii składania kondolencji po pogrzebie. W innym zamachu bombowym koło miasta Abu Ghraib na zachód od Bagdadu zginęło 9 osób, a 16 zostało rannych. Bomba domowego wyrobu wybuchła na ulicy w strefie przemysłowej. Był to dziennik RFI na przegląd paryskiej prasy. Zapraszają teraz Katarzyna Zawicka i Anna Bernhardt.
Problemy ekonomiczne i podsumowanie podróży papieża Benedykta XVI to tematy obecne we wszystkich paryskich dziennikach. Poza tym spora różnorodność. Katolickie La Croix w swoim artykule redakcyjnym zatytułowanym Obietnice pisze o Amerykanach w Iraku. 6 lat po rozpoczęciu amerykańskiej inwazji na Irak życie w tym kraju powoli wraca do normy. Dziennik drukuje zresztą również artykuł o ulicznej sprzedaży książek w Bagdadzie, targach, które właśnie o tym powrocie do normalności i o wierze w przyszłość świadczą. Instytucje nabrały stabilności, oczywiście tu i ówdzie trzymają się jeszcze ogniska buntu i przemocy, jak na przykład w Mosulu, drugim co do wielkości mieście Iraku. Armia amerykańska ma jednak nadzieję na szybkie przejęcie kontroli nad tym regionem. Do Iraku zorganizowano już nawet kilka wycieczek turystycznych. Jest więc się z czego cieszyć. Te zmiany sprawiają, że bardziej prawdopodobne stają się plany wycofywania wojsk amerykańskich w 2010 i w 2011 roku. To obietnica, której musi dotrzymać Barack Obama z co najmniej 2 powodów. Po pierwsze, jego sprzeciw wobec wojny w Iraku był jednym z filarów jego kampanii wyborczej. Po drugie, ma on zamiar główne siły wojskowe skierować do Afganistanu. Czy jednak można stwierdzić, że gra była warta świeczki, że warto było wszcząć wojnę w Iraku? Poza strasznymi stratami w ludziach trzeba pamiętać również o tym, że została ona zaczęta wbrew międzynarodowemu prawu na bazie kłamstw, które później zostały zdemaskowane, a które posłużyły jako pretekst do jej wywołania. Trzeba pamiętać również o tym, jak źle wpłynęła ona na solidarność Zachodu. Nawet w kwestii słuszności jej celów trudno zająć jednoznaczne stanowisko. Oczywiście ofensywa wojskowa zmiotła dyktaturę Saddama Husajna, ale to prawdopodobnie udałoby się załatwić łagodniejszymi środkami. Z drugiej jednak strony amerykańska interwencja przyczyniła się do wzmocnienia irańskich wpływów w regionie. Zamiast obiecanej demokracji mamy w Iraku wojskową okupację, wewnętrzny konflikt między sunnitami i szyitami i dziesiątki tysięcy cywilów zabitych lub na wygnaniu, w tym wielu chrześcijan. Konflikt ten jest najlepszym przykładem, że pewne zwycięstwo wojskowe nie gwarantuje sukcesu politycznego i trzeba będzie jeszcze dużo dobrej polityki, żeby nadrobić to fiasko. Prawicowe Le Figaro swój artykuł wstępny poświęca polityce Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Dyplomatyczna ofensywa Obamy. Pod tym tytułem czytamy o panującej ostatnio w Waszyngtonie tendencji wyciągania przyjaznej ręki. W stronę Rosji, w stronę Iranu. Obama próbuje przywrócić dyplomacji jej ważną rolę, aby służyła interesom Stanów Zjednoczonych i Zachodu. To polityka, która nie przynosi natychmiastowych rezultatów, ale prowadzi do zmiany ogólnej atmosfery. Nikomu nie przyjdzie do głowy odpowiadać Obamie tym samym tonem, co Bushowi. Jest jednak, stwierdza Pierre Rousselin, wyraźna ciągłość między polityką obecnej administracji i poprzedniej, zwłaszcza w czasie drugiego mandatu. Robert Kagan, amerykański wykładowca, publicysta i analityk polityczny, stwierdził: to fantastyczne. On robi dokładnie to samo, co Bush, i cały świat mu przyklaskuje. W Moskwie wysiłki Waszyngtonu mające na celu poprawę dwustronnych stosunków na razie nie znalazły szczególnego oddźwięku. Minister spraw zagranicznych Ławrow nie zmienił swojego stosunku do NATO. Wiadomo jednak, że Moskwa nie udziela ważnych odpowiedzi na szczeblu ministerialnym. Na to trzeba poczekać do spotkania Obama-Miedwiediew na początku kwietnia. Również w Teheranie nic poważnego się nie zdarzy do czasu wyborów prezydenckich w czerwcu, ale symptomatyczna jest reakcja duchowego przywódcy Iranu, Ajatollaha Chamenei, który osobiście zareagował na przesłanie Obamy. To, że podważył wiarygodność amerykańskich intencji, jest najzupełniej normalne, ale stwierdzenie "zmieńcie się, to i my się zmienimy", nawet w zwyczajowej otoczce retoryki, to jednak słowa bez precedensu. Zanim te gesty przyniosą rezultaty, minie trochę czasu. Warto zauważyć, że można je jeszcze mnożyć. Dialog z Syrią może wpłynąć na rozmowy z Teheranem, te zaś mogą stać się ważnym elementem w dialogu z Moskwą i odwrotnie. Precyzuje się strategia w Afganistanie. Konferencja w Hadze 31 marca będzie miała fundamentalne znaczenie, ponieważ zaproszeni na nią zostali Iran i Rosja. Potem będzie spotkanie Obama-Miedwiediew, szczyt G20 i 60. rocznica utworzenia NATO. Wszystko to sprzyja dyplomatycznej ofensywie Obamy, podsumowuje Pierre Rousselin w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Jak wynagradzać dyrektorów? To główne pytanie w popołudniowym wydaniu dziennika Le Monde. Waszyngton, Paryż i inne stolice europejskie mają ten sam problem. Co zrobić z niektórymi szefami firm, których zachowanie oburza opinię publiczną? Nie zważając na ogólną sytuację ani na finanse przedsiębiorstwa, nie chcą oni zrezygnować z premii i dodatkowych uposażeń różnej natury. Faktem jest, że zgodnie z umowami należą im się te przywileje, ale wyciąganie ręki po astronomiczne sumy w tym samym momencie, gdy masowo zwalniany jest personel firmy, zakrawa na prowokację. Oburzeni przedstawiciele ludu domagają się więc uregulowania wynagrodzeń pracodawców. Decyzję o nałożeniu wysokich podatków na dyrektorskie premie ma zamiar podjąć Kongres amerykański, a rząd francuski też grozi, że wprowadzi podobne ograniczenia dla szefów przedsiębiorstw, które dostają pomoc kas państwowych. Rozłam moralny, pod takim tytułem artykuł redakcyjny, porusza sprawę, która w ostatnich dniach była na pierwszym miejscu w mediach francuskich. Przypomnijmy ją pokrótce. W przeddzień protestów społecznych podano do wiadomości, iż pełnomocnicy banku Société Générale, który otrzymał pomoc z kasy państwowej, zostaną dodatkowo wynagrodzeni. Dopiero po 3 dniach powszechnego oburzenia na najwyższych szczeblach władzy z prezydentem w pierwszej linii bank wycofał się z tej decyzji. Prezydent Sarkozy, przyznając instytucjom finansowym pomoc w styczniu, niedwuznacznie zasugerował, by dyrektorzy tych firm zrezygnowali z premii. Ta dezynwoltura niektórych zachłannych ponad miarę prezesów może się skończyć tym, że państwo wyznaczy wysokość wynagrodzeń, kierując się zasadą wydajności i moralności, zagroziła minister ekonomii Christine Lagarde. Jeżeli groźba ta wystarczy, by przywołać niepoprawnych do porządku, tym lepiej. Nie wolno zapominać jednak w samym środku kryzysu, że nikt nie będzie tolerował podobnych zachowań, samobójczych zresztą dla samych pracodawców, przestrzega dziennik Le Monde. Analiza pióra Stéphanie Lebar w tym samym dzienniku poświęcona jest pielgrzymce papieskiej na czarnym lądzie. Jeszcze za wcześnie, by oceniać wpływ przesłania Ojca Świętego w Afryce, ale już teraz można powiedzieć, że podróż ta popsuła obraz Watykanu w oczach opinii europejskiej, a szczególnie we Francji, gdzie katolicy otwarcie krytykują stolicę apostolską. Zdjęcie ekskomuniki na biskupa negującego istnienie komór gazowych, obłożenie przez Brazylijczyków brytyjskiego biskupa ekskomuniką matki zgwałconej dziewczynki za usunięcie ciąży, a także słowa papieża w drodze do Kamerunu o prezerwatywach. Wszystkie te historie sprawiły, że 43% pytanych katolików we Francji opowiada się za dymisją Benedykta XVI. Jak do tego doszło zaledwie w 4 lata pontyfikatu, pada pytanie w Le Monde. Doktryna Kościoła się nie zmieniła, ale głowa tak. Surowy, doktrynalny Benedykt XVI, któremu brak charyzmy swego poprzednika, oddalony jest od swych owieczek. Jan Paweł II, po słowach potępiających użycie prezerwatyw, podszedłby zaraz do dzieci chorych na AIDS, by je ucałować, podkreśla różnicę jeden z watykanistów cytowany przez Le Monde. I co gorsza, nie ma matki Teresy, czy aby Pierre, by zrównoważyć obraz Kościoła coraz bardziej fundamentalnego i sklerotycznego. Kryzys w Kościele katolickim powoduje wyraźny podział. Z jednej strony schizma cichej większości wiernych, którzy nie odnajdują się już w tej społeczności kierowanej przez papieża reakcjonistę, a z drugiej zatwardziali katolicy, chcący zaznaczyć swą tożsamość i poparcie dla swego pasterza. Można sobie zadać pytanie, czy Benedykt XVI w swym dziele ewangelizacji obrał słuszną drogę. Czytamy na łamach Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Stowarzyszenie Europejski Parlament Młodych działa od 1987 roku w 30 krajach, nie tylko Unii Europejskiej. Powstało, aby kształtować poczucie obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. We Francji Europejski Parlament Młodych ma obok Komitetu Krajowego przedstawicielstwa regionalne oraz kluby na obraz klubów poselskich w liceach i na uniwersytetach. Przed zbliżającymi się wyborami europejskimi w Tuluzie, Epernay i Lyonie odbyły się sesje parlamentarne. Prawdziwe sesje z podziałem na komisje, które obradowały na temat kryzysu finansowego i gospodarczego, głodu na świecie, rozwoju wsi, wychowania seksualnego, literatury europejskiej, trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie oraz instytucji unijnych. Obrady nie miały jednak nic wspólnego z poglądami dorosłych deputowanych zbierających się w Brukseli i w Strasburgu, mówi przewodniczący Komitetu Regionalnego Rhône-Alpes w Parlamencie Europejskim Młodych Sylvain Prache.
Myślę,
że nie interesuje nas dzisiaj rozwijanie tego, o czym prawdziwi deputowani debatują w prawdziwym parlamencie. Interesuje nas wizja młodych Europejczyków i problemy codzienne, które dotykają wszystkich. Interesują nas opinie i rozwiązania młodych. Nie interesuje nas rozwijanie wizji jakichkolwiek partii.
Korzystając z tej wolności poglądów, Komisja Spraw Konstytucyjnych wypracowała nową ordynację wyborczą, która jej zdaniem mogłaby zbliżyć obywateli krajów członkowskich do Unii Europejskiej, mówi Marine Romezin, wiceprzewodnicząca sesji regionalnej Rhône-Alpes.
W mojej komisji doszliśmy do wniosku, że możemy ulepszyć system wyborczy. Podjęliśmy decyzję zorganizowania wyborów europejskich nie na szczeblu narodowym, lecz na szczeblu europejskim. Te wybory miałyby miejsce w tym samym dniu po kampanii zorganizowanej przez partie europejskie, takie jak Europejska Partia Socjalistyczna, Europejska Partia Ludowa itd. Tak zorganizowane wybory dotyczyłyby bardziej obywateli i podniosłyby frekwencję wyborczą.
W lyońskiej sesji Parlamentu Europejskiego Młodych w Liceum Saint-Just uczestniczył sekretarz stanu do spraw europejskich Bruno Le Maire, który w czwartek 26 marca wybiera się z wizytą do Polski. Odpowiadał na pytania, stwierdził przy okazji, że należy zmienić Europę, że powinna ona funkcjonować inaczej, zgodnie z traktatem lizbońskim i lepiej odpowiadać na oczekiwania obywateli. Także młodych.
Ja une attente formidable. Il y a vraiment une volonté d'Europe de la part de tous ces jeunes.
Istnieje wielkie oczekiwanie, wielkie pragnienie Europy u młodzieży i jednocześnie, jak to wyczułem, pewne rozczarowanie. Rozczarowanie, które dotyczy przedstawicieli politycznych. Młodzi uważają, że nie znają dostatecznie swych przedstawicieli na szczeblu europejskim. Uważają, że system polityczny w Unii jest jeszcze zbyt skomplikowany. Rozczarowanie, które obejmuje życie codzienne młodych. Czy będą mogli studiować w Europie, podróżować po Europie, czy będą mogli otrzymać dyplomy europejskie. Musimy teraz szybko znaleźć odpowiedź na te pytania. Moment jest dobry. Rozpoczęliśmy właśnie kampanię przed czerwcowymi wyborami europejskimi i nadszedł czas tej właśnie debaty. Jakiej Europy pragniemy, jakich zmian chcemy w Europie i jak możemy je osiągnąć.
Minister Le Maire przywiązuje najwyraźniej wielką wagę do podróży. Dwukrotnie bowiem obiecał zgromadzonym, że będą mogli jeździć po Europie, nie wydając na to ani jednego euro. To już chyba obietnica przedwyborcza, złożona w dodatku jako alternatywa dla dalszego rozszerzania Unii Europejskiej, zwłaszcza o Turcję. Rozszerzenie kosztowało nas drogo, podkreślił Bruno Le Maire, wspominając historyczną decyzję podjętą po upadku berlińskiego muru. I wyraźnie powiedział, że lepiej teraz przeznaczyć unijne pieniądze na europejską podróż dla każdego z młodych Europejczyków.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Amerykański sekretarz do spraw skarbu Timothy Geithner ujawnił zapowiadany przed miesiącem plan uzdrowienia systemu bankowego w swoim kraju, którego konsekwencje powinien też odczuć cały światowy system finansowy. Jak dotąd bowiem amerykański system bankowy nadal pozostaje w kryzysie, a za nim cała gospodarka. Fala sceptycyzmu ogarnia kraj, jak to uniął Gettner na konferencji prasowej, mając na myśli utrzymującą się powszechną nieufność, która skutecznie hamuje obieg kredytowy. Celem planu jest umożliwienie uzdrowienia bilansów banków drogą wyprowadzenia z nich tzw. toksycznych kredytów, czyli złożonych funduszy inwestycyjnych, skażonych prawdopodobieństwem niewypłacalności oraz aktywów wątpliwych, czyli głównie kredytów na nieruchomości i kredytów konsumpcyjnych, o wysokim stopniu ryzyka tejże niewypłacalności. Generalną zasadą planu jest zaangażowanie prywatnych funduszy w wykupywanie tych blokujących obieg finansowy papierów, przy czym Skarb USA angażuje poprzez program inwestycji publiczno-prywatnych od 75 do 100 miliardów dolarów, które stanowić będą bazę kapitałową, a Rezerwa Federalna wraz z Federalną Instytucją Regulującą System Bankowy, FDIC, zapewniać będzie odpowiednie kredyty i gwarancje. Pierwsza część planu, czyli wykupywanie toksycznych funduszy, ma się odbywać drogą przetargu, przy czym państwo i dany inwestor prywatny wnoszą po połowie kapitału i otrzymują kredyt of FDIC, odpowiadający w zasadzie sześciokrotności kapitału. Zarządzać tymi funduszami będą inwestorzy prywatni, ale pod kontrolą FDIC, która zachowuje ich własność jako gwarancję i pobiera odpowiednią marżę. Druga część planu dotyczy mechanizmu refinansowania banków i instytucji udzielających kredytów konsumpcyjnych i kredytów na nieruchomości. Fundusze inwestycyjne oparte o te kredyty są dziś po pęknięciu balonu inwestycyjnego na rynku nieruchomości bezwartościowe. Ale ich bazą są konkretne dobra, których wartość z czasem wzrośnie. W tym wypadku drogą przetargu Skarb ma wyselekcjonować co najmniej 5 spółek zarządzających, których zadaniem będzie ściągnięcie z rynku kapitałów potrzebnych do wykupu tych funduszy. Skarb Państwa dorzuci drugie tyle jako współinwestor i trzecie tyle w formie kredytu. Inaczej mówiąc, prywatny inwestor dysponować będzie sumą trzykrotnie wyższą od zaangażowanego kapitału. Ten mechanizm stosować się będzie jednak tylko w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, które w dniu emisji miały najwyższą notę, czyli trzykrotne A. Spółki kandydujące do udziału w tej operacji mają się zgłosić do 10 kwietnia, a selekcja nastąpi jeszcze przed 1 maja. Tak więc, angażując bezpośrednio 75 do 100 miliardów dolarów kapitału, plan Gettnera uruchomić ma w praktyce siłę nabywczą w wysokości wielokrotnie wyższej, do 500 miliardów, a nie wyklucza się podwojenia tych wielkości. Przypominam jednak, że sumy toksycznych i wątpliwych aktywów na amerykańskim rynku finansowym szacuje się na 1000 do 2000 miliardów dolarów. Gettner podkreślał w czasie konferencji prasowej, że według jego planu inwestorzy prywatni podejmują część ryzyka operacji, a w razie jej powodzenia dzielą się zyskami z podatnikiem. Oraz, że rząd dopilnuje, by pieniądz podatnika nie został wykorzystany do wynagrodzenia tych, którzy na to nie zasługują. To odpowiedź na ostre krytyki po ujawnieniu skandalu premii wypłacanych przez AIG. Zaznaczył on również, że stawiając poprzez przetargi inwestorów we wzajemnej konkurencji, stwarza się rynek dla tych wszystkich aktywów, których dziś nikt kupować nie chce. Taki rynek nie mógłby powstać, gdyby owe fundusze wykupywało tylko państwo. Pierwsza reakcja giełd na plan Gettnera była dosyć entuzjastyczna. Indeks Dow Jones wzrósł o ponad 4%, podczas gdy przed miesiącem, gdy Gettner zapowiedział jedynie przygotowanie takiego planu, nowojorski indeks ponad 4% stracił.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
20 lat temu, 13 marca roku 1989, pracujący w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych w Genewie, CERN, angielski uczony Tim Berners-Lee zaproponował światu początki tego, co bardzo szybko przerodziło się w nowoczesny internet. To wszystko, co dzisiaj potrafimy zrobić z internetem, Tim Berners-Lee wyobrażał sobie już pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia. Teoretyczne podstawy internetu ujrzały światło dzienne już w 1961 roku, kiedy to Leonard Kleinrock, uczony amerykański, pracujący na słynnej amerykańskiej uczelni Massachusetts Institute of Technology, MIT, opublikował pierwszy tekst na temat teoretycznych podstaw telekomunikacji internetowej. Później, w 1967 roku, powstała koncepcja tzw. ARPANET-u, prekursora dzisiejszego internetu, czyli zdelokalizowanej sieci informatycznej łączącej między sobą kilka amerykańskich uniwersytetów. ARPANET został wprowadzony do realizacji dwa lata później, w 1969 roku. W 1972 roku przeprowadzono pierwszy test programu, przy pomocy którego przesłana została elektroniczna wiadomość. Wtedy jeszcze procedurę tę nazywano interneting. Do prawdziwego rozwoju internetu doszło w 1983 roku, a 29 lipca 1988 roku do internetu podłączono Francję. W roku 1995 światło dzienne ujrzały pierwsze witryny o charakterze komercyjnym. Dzisiaj mamy na świecie, na całym świecie, ponad 1,5 miliarda internautów, co stanowi 1/4 całkowitej ludności naszego globu. Mamy 215 milionów witryn i dziesiątki miliardów stron internetowych. Mamy do czynienia z całą ekonomią cyfrową, która zaburza nasze kryteria moralne i systemy wartości. Ale wróćmy do Tima Berners-Lee. Urodził się on w Londynie w roku 1955. Po studiach fizyki na Oxford University zaczął pracować w słynnym europejskim CERN-ie w roku 1980. Jak głosi legenda, podstawowe aplikacje odpowiadające dzisiejszemu internetowi udało się mu opracować w ciągu jednej nocy. W 1990 roku do jego ekipy dołącza Belk Robert Caillou i razem tworzą trzy podwaliny pod dzisiejszy internet: HTML, HTTP i Web. Powoduje to powstanie dalej sieci World Wide Web, czyli dosłownie tłumacząc ogólnoświatowej pajęczyny. Ale zdaniem Berners-Lee dopiero prawdziwe zaangażowanie się w budowanie ogólnoświatowej, globalnej sieci zwykłych ludzi we wszystkich zakątkach świata doprowadziło do powstania tego, co dzisiaj nazywamy siecią. W 1994 roku Tim Berners-Lee przenosi się z Genewy do Bostonu w Stanach Zjednoczonych i tam w MIT właśnie zaczyna kierować konsorcjum W3C, czyli World Wide Web Konsorcjum, spółki niedochodowej mającej za zadanie kontrolowanie wszystkich urządzeń technicznych wprowadzanych do sieci. Inni w tym samym czasie zaczynają zbijać fortuny, tak jak właściciele Google czy Yahoo. Berners-Lee mieszka skromnie z żoną i dwójką dzieci w Bostonie i nadal bez zbijania kokosów pracuje jako naukowiec na MIT. Dziś ma nowy projekt tzw. sieci semantycznej, która ma znacznie uprościć funkcjonowanie internetu. Między innymi pracuje nad tym, aby przy pomocy jasno sprecyzowanego pytania można było na nie natychmiast znaleźć odpowiedź w wyszukiwarkach. Nie wymagałoby to wtedy wstawiania w wyszukiwarki słowa kluczowego, które czasami trudno dobrać tak, aby uściślić swe poszukiwania. Tim Berners-Lee co prawda nie zarobił wielkich pieniędzy, ale został przez królową Elżbietę II i rząd niemiecki uznany za jednego z największych naukowców XX wieku u boku Alberta Einsteina. 13 marca podczas uroczystości w CERN-ie w Genewie Berners-Lee powiedział: 20 lat po powstaniu sieć nie powiedziała jeszcze swego ostatniego słowa. Jest to jedynie wierzchołek góry lodowej.
RFI, la radio du monde.
Yeah. RFI, Radio France Internationale.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Górą Mont Blanc. Francuski Komitet Olimpijski zdecydowaną większością głosów podjął decyzję, że to Annecy z rejonu Mont Blanc Sabaudi będzie miało honor ubiegać się dla Francji o organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 roku. W pokonanym polu zostały Nicea i Alpy Prowansalskie, Pelvoux i Wysokie Alpy oraz największy faworyt głosowania Grenoble i Izery. Sukces Sabaudi, ale to dopiero początek boju o przyznanie organizacji zimowej olimpiady przez MKOL. Prawdę powiedziawszy, są one niewielkie. Annecy wygrało z kilku powodów. Wielu niezdecydowanych członków francuskiego komitetu olimpijskiego głosowało za Sabaudią, zrażone arogancją i pewnością siebie działaczy Grenoble, którzy nie raczyli słówkiem pisnąć na temat przyszłych związków ewentualnego komitetu organizacyjnego igrzysk z ogólnokrajowym ruchem olimpijskim. Delegacja Grenoble nie zachowała klasy i w przeciwieństwie do pozostałej pary pokonanych wyszła przed zakończeniem uroczystości zdruzgotana porażką. Zarówno Nicea, jak i maleńkie Pelvoux pogratulowały sukcesu ekipie z Annecy. Grenoble, gospodarz igrzysk w 1968 roku, przegrał z Kretesem, uzyskując zaledwie 9 głosów i zostając w pokonanym polu nawet przez Niceę, wspieraną przez bardziej utytułowaną sióstr Guachel Marielle, bez wątpienia najlepszą narciarkę Francji w historii tej dyscypliny sportu. Nicea chciała kontynuować linię zapoczątkowaną przez Sochi, kurort nad Morzem Czarnym, organizatora igrzysk w 2014. Na sukces Annecy złożyła się tradycja tego regionu, doświadczenie w organizowaniu dużych imprez, istniejąca już infrastruktura niewymagająca ogromnych nakładów finansowych, w tym potężna baza hotelowa oceniana na około 1 000 000 łóżek. Wreszcie położenie, z jednej strony pełne uroku jezioro, nad którym tak przyjemnie zjeść usmażone jak frytki rybki podawane w restauracji na stoliku stojącym nad jej brzegiem, a z drugiej strony w tle ośnieżone szczyty Alp. Czyż można sobie wymarzyć bardziej bajkowy pejzaż? Annecy zyskał poparcie kilkorga słynnych postaci sportu francuskiego. Mistrzów olimpijskich w zjeździe i we freestylu Antoine'a Denryaza i Edgara Grospirona, świetnej swego czasu alpejki Perrine Pellin, a także słynnego trenera reprezentacji Francji w piłce nożnej, autora największego sukcesu w dziejach francuskiego w futbolu tytułu Mistrza Świata 1998 roku, Aimé Jacquetta, od wielu lat związanego z tym regionem. Annecy ma tylu mieszkańców, ile mieć powinno miasto kandydujące do organizacji Igrzysk Olimpijskich. Do korzystnego wizerunku Annecy przyczynia się fair play w czasie walki o uzyskanie miana francuskiego kandydata i bardzo sportowy charakter tego rejonu. Zimą narty i łyżwy, latem rower i sporty wodne. Trochę to smutne, że i takie kryterium wchodzi w grę, co sprawia, że od razu na starcie straciło szansę maleńkie Pelvoux, liczące niecałe 500 000 mieszkańców. Jednak od olimpiady w Lillehammer MKOL, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, nie bierze pod uwagę miast mniejszych niż 50 000. Szkoda, bo jak się porówna olimpiadę w Norwegii z igrzyskami w Albertville, to wszystko przemawia na korzyść Lillehammer. Niewielkie rozmiary miejscowości sprawiły, że panowała tam prawdziwa sportowo-zimowa atmosfera. A tego rodzaju nastroju próżno było szukać w rozrzuconych po górach i dolinach miejscach, w których rozgrywano zawody w czasie igrzysk w Albertville. Dość powiedzieć, że aby dostać się z wioski dziennikarzy do Val d'Isère, gdzie rozgrywano męskie konkurencje zjazdowe, trzeba było wstać o 4 nad ranem i tłuc się kilka godzin autokarem. W Annecy będzie podobnie, bo góry wprawdzie widać jak na dłoni, ale jednak, żeby tam się dostać, to trzeba przebyć te 50-60 kilometrów. Konkurencje zjazdowe można rozegrać tam, gdzie zaczęły się zimowe igrzyska, w Chamonix, a poza tym La Plagne, La Cluzac, Morzin, Avoriaz, same wielkie nazwy w indeksie francuskich stacji narciarskich. Do tej pory Francja trzykrotnie organizowała zimowe igrzyska olimpijskie. Pierwsza tego typu impreza w dziejach sportu odbyła się w 1924 roku w Chamonix, legendarnej miejscowości w historii narciarstwa i alpinizmu. Następny raz Francuzi gościli zimową olimpiadę dopiero w 1968 roku w Grenoble i w 1992 w Albertville. Teraz przed Annecy najtrudniejsze. Przede wszystkim nie wolno odpaść w przedbiegach w czasie wstępnej selekcji kandydatów w 2010 roku. Potem należy zadbać o wywarcie korzystnego wrażenia na członkach MKOL-u, którzy będą odwiedzali wszystkie miasta kandydujące do organizacji igrzysk. Wreszcie w 2011 w Durbanie w Republice Południowej Afryki odbędzie się głosowanie i klamka zapadnie. Annecy nie należy do grona faworytów, a co więcej, patrząc z boku, uchodzi raczej za kopciuszka skazanego na porażkę. Faworytem jest południowo-koreański Pyeongchang, który ma w ręku wiele atutów. Koreańczycy już dwukrotnie startowali, raz przegrali z Vancouver, drugi raz z Sochi. Do 3 razy sztuka. Po drugie, po igrzyska w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych, w Turynie, Vancouver i w Sochi, teraz pora na Azję, czyli na kandydata z południowej Korei. Soczi, której wybór jest propagandowym sukcesem Putina i ma się mniej więcej tak do ideałów olimpijskich, jak organizowanie letnich igrzysk w Pekinie, uważany jest przez MKOL za miasto europejskie. A jeśli nie Pjongczang i Azja, to na europejskim podwórku też czai się groźny konkurent Monachium, które wraz z Pjongczang oficjalnie zgłosiło swoją kandydaturę. Leżące w pobliżu Garmisch-Partenkirchen, które już raz w historii gościły Igrzyska Olimpijskie w 1936 roku, ma wiele atutów. Znajduje się tutaj słynna, zmodernizowana skocznia narciarska, na której odbywają się zawody w ramach konkursu czterech skoczni. Ma nowoczesne lodowisko, trasy biegowe i zjazdowe, na których rozgrywane są imprezy w ramach Pucharu Świata. Tak więc igrzyska u stóp imponującego masywu Zugspitze nie byłyby czymś bardzo zaskakującym. Tym bardziej, że zdolności organizacyjne Niemców są owiane legendą. Porażka Annecy nie jest w tym przypadku czymś wyjątkowym i na pewno Francja odczułaby to mniej dotkliwie niż porażkę z Londynem w batalii o letnią olimpiadę w 2012 roku. To był cios, tym bardziej straszliwy, że zadany przez ten pogrążony w ohydnym liberalizmie arogancki Albion. Teraz nie będzie tego problemu, nie będzie takiej stawki, bo wtedy Paryż był pewien swego, ale zgrzeszył taką pewnością siebie, do czego się dzisiaj Francuzi nie chcą przyznać, że Londyn, to nie Goblera, wypadł lepiej w tej marketingowej bitwie. Pojawiają się pytania, czy teraz w przypadku Annecy warto jest startować, wystawiać na odstrzał tak małą muszkę, by zyskać na punktach w walce o letnie olimpiady w 2020 i 2024 roku, bo tak naprawdę to w grę wchodzi lato i Paryż. Czy zatem warto startować, jeśli nie od dzisiaj wiadomo, że ruch olimpijski to rozgrywka grup nacisku, lobbying rozdaje karty, a sport francuski i Francja mają w międzynarodowych władzach bardzo mało do powiedzenia. Może nie warto było rzucać na pożarcie Annecy, jak utrzymują sceptycy i cynicy, ale póki co kandydatura Annecy wywołuje wiele sympatii. Wszak to Wenecja Alp.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le français, ça vous chante posłuchajmy jeszcze jednej piosenki o miłości. Tym razem będzie to utwór pod tytułem Besoin de personne w wykonaniu Véronique Sanson. Véronique Sanson śpiewa od 30 lat i dziś należy do grona najznakomitszych gwiazd francuskiej piosenki. Swoją pozycję zawdzięcza wzruszającym, pełnym emocji tekstom, wyszukanym melodiom i oryginalnemu brzmieniu głosu. Jej twórczość ma niewątpliwie wiele cech charakterystycznych dla piosenki amerykańskiej, z którą żyła na co dzień, mieszkając w Stanach Zjednoczonych. Véronique Sanson wyjechała tam wkrótce po pierwszym sukcesie, kiedy wyszła za mąż za Stevena Stillsa, członka zespołu Crosby, Stills, Nash & Young. Utrzymała jednak więź z francuską publicznością, regularnie nagrywając płyty, z których każda kolejna zdobywała jej nowych, coraz liczniejszych wielbicieli. W 1976 roku album zatytułowany Vancouver staje się złotą płytą. Jednym z pierwszych sukcesów Véronique Sanson była piosenka z 1972 roku, Besoin de personne, nie potrzebuję nikogo, manifest niezależności. Posłuchajmy. Konik Sanson śpiewa, że chce sama decydować o swoim losie. Nie życzy sobie niczyich rad, ani też współczucia, gdy się pomyli.
Tu as besoin de moi?
Non, je n'ai besoin de personne.
Mais pour le rencontrer, tu as besoin de moi?
Non, je n'ai besoin de personne.
Mais sois raisonnable.
Je n'ai pas besoin qu'on me raisonne. Je n'ai besoin de personne pour m'aider à voir l'amour.
Nikt jej nie jest potrzebny, sama sobie poradzi z wyborem drogi życiowej, sama poszuka mężczyzny swego życia, a jeśli on ją porzuci, także opłakiwać go będzie sama. Mężczyzna, którego zdobyła, należy do niej i tylko do niej.
Oh, je l'ai conquis toute seule. Il m'a offert toute sa vie.
Przyjęła wszystko, co jej ofiarował. Wszystkie noce, całe życie. Zarówno szczęście, jak i strapienia.
Il m'a offert toutes ses nuits. Je crois que j'ai tout pris.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję Le Français ça vous chante poświęcimy zdaniom wyrażającym negację oraz konstrukcjom gramatycznym z wyrażeniem avoir besoin de. Przykłady zaczerpniemy z piosenki pod tytułem Besoin de personne, którą śpiewa Véronique Sanson.
Thank you.
Zwrot avoir besoin de może występować w trzech typach konstrukcji. Przede wszystkim avoir besoin de z dopełnieniem rzeczownikowym.
Elle a besoin d'amour. Elle n'a pas besoin d'aide.
Inna możliwość avoir besoin de z bezokolicznikiem w roli dopełnienia.
Elle a besoin d'aimer et d'être aimée. Mais elle n'a pas besoin d'être aidée.
Wreszcie konstrukcja złożona. Avoir besoin jako orzeczenie zdania głównego wprowadza spójnikiem que zdanie podrzędne, którego orzeczenie musi występować w trybie subjonctif.
Elle n'a pas besoin qu'on lui fasse des raisonnements. Elle n'a pas besoin qu'on la raisonne.
Zatrzymajmy się teraz przez chwilę przy przeczącej formie zdania.
Tu as eu besoin de tes amis pour le rencontrer?
Non, je n'ai pas eu besoin d'eux.
Elle a besoin d'aide lorsqu'elle est triste.
Elle n'a pas besoin d'aide.
Kiedy używamy negacji ne, pas, mającej sens przeczenia absolutnego, nie można dodać w zdaniu żadnego innego słowa o znaczeniu negatywnym. Natomiast w przypadku rezygnacji z pas, można w jednym zdaniu zgromadzić koło siebie kilka wyrazów o znaczeniu negatywnym. Na przykład w zdaniu:
Elle est discrète. Elle n'a jamais rien révélé à personne.
Oprócz ne mamy trzy słowa oznaczające negację: jamais, rien i personne.
Elle n'a jamais rien révélé à personne.
Poznajmy jeszcze konstrukcję zdań z przeczeniem ni. Pierwsza możliwość to zamienne użycie ne, pas, ni.
Elle ne veut pas d'aide, ni de conseil.
Inaczej można powtórzyć ni, ni, co brzmi bardziej literacko.
Elle ne veut ni aide, ni conseil.
W pewnym miejscu Véronique Sanson oświadcza, że kieruje się w życiu własnymi zasadami. Trzeba tu zwrócić uwagę na czasownik zwrotny se faire. Należy go rozumieć na dwa sposoby. Czasownik se faire ma znaczenie stać się, jeżeli za nim następuje przymiotnik. W tym przypadku musi istnieć zgodność gramatyczna podmiotu z orzeczeniem.
Il s'est fait tout gentil. Elle s'est faite toute douce.
W innej konstrukcji zdaniowej czasownik se faire może posiadać dopełnienie i wówczas oznacza se créer, se forger, se fabriquer quelque chose. Samemu coś sobie lub z siebie zrobić.
Elle s'est fait sa propre loi. Elle s'est fait ses propres règles de vie.
to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.